Musimy zaczynać powoli, bo dzisiaj to ja jestem ta pierwsza. O, jak mi się szczury biją i piszczą, czy wy to słyszycie? Moje szczury są po prostu niezastąpione. One tak potrafią, nie? Teraz mam remont łazienki, czy kończę remont łazienki i wszystkie sześć szczurów jest tu mnie w pokoju, przy łóżku samym. I one tak potrafią całą noc albo się rzucać, albo piszczeć, albo gryźć, albo przerzucać domek, albo siebie. Nie wiem co jeszcze. W każdym razie wszystko to, co robią, robią głośno. I to nie jest już fajne. W żaden sposób to nie jest fajne. No, ale to tylko szczurki, kochane, małe, słodkie, więc wybaczam im, bo czemu by miała im nie wybaczyć? W końcu taka jest ich natura. A mamy dzisiaj 26 czerwca 2014 roku i to jest audycja prawnicza. Dzisiaj wyjątkowo jest wcześniej, albowiem jestem bardzo śpiąca między innymi przez skaczące szczury i nie dotrwałabym do godziny 21, a już tym bardziej nie dotrwałabym do godziny 22, więc dzisiaj wyjątkowo o godzinie 19 zaczynamy. A zaczynamy, i tutaj spora niespodzianka, ponieważ dzisiaj zaczynam z Marcinem Hugo Kosińskim, a dokładnie z jego blogiem, ponieważ nie wiem do końca, w czym Hugo jest najlepszy, ale wiem, że na pewno jest bardzo dobry w nadawaniu tytułów swoim wpisom. I między innymi ja się dałam złapać na tytuł, bo ja chcę móc chodzić na dziwki. Bardzo fajny tytuł, bardzo przyciąga ludzi zapewne, patrząc po ilości odczytań. No i ja się też dałam złapać. Co prawda tam o dziwkach są dwa zdania, ale to jest nieważne, ponieważ właściwie zainteresowało mnie to, o czym Marcin napisał. A napisał o CBS-u, Centralnym Biurze Śledczym, które, jak podaje definicja, jest komórką organizacyjną Polskiej Komendy Głównej Policji, mającą za zadanie zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, kryminalnej, narkotykowej, ekonomicznej oraz związanej z aktami terrorystycznymi, a także rozpoznawanie i rozpracowywanie szczególnie groźnych grup przestępczych. Pracuje w niej 1800 osób. I Marcin, jak to Marcin, po hugowemu postanowił przedstawić po kolei, na co wydajemy nasze pieniądze, opłacając 1800 osób pracujących w CBS-u. Marcin tutaj pisze, że być może jest staromodny, ale jego podejście do definicji przestępstwa jest takie, że przestępcą jest ten, kto go napadł, okradł, oszukał, wyłudził pieniądze, zgwałcił jego dziewczynę lub kogoś zabił. Generalnie coś stracił wbrew swojej woli. No i przejrzał, a ja dzisiaj przeglądam razem z wami, czym zajmuje się właściwie Centralne Biuro Śledcze, prawie 2000 ludzi. Pisze, że zajmują się wyjątkowo groźnymi, zorganizowanymi grupami przestępczymi, które doprowadzają do tego, że traci swoje pieniądze, zdrowie, a nierzadko życie. Chociaż według tej definicji, która jest tam napisana, to jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej, narkotykowej, ekonomicznej, terrorystami, no i grupami przestępczymi. A to, według tej definicji, niekoniecznie się musi wiązać właśnie z czymś, co dotyczy poszczególnej jednostki, między innymi Marcina, mnie lub każdego z Was. No więc czytajmy dalej. Mniej więcej, czym chwali się CBS? CBS się chwali tym, że zatrzymało 9 osób podejrzanych o uprowadzenie dla okupu. Okej. Było sobie 9 osób, którzy zostali przez CBS doprowadzeni do zakładów karnych i aresztów śledczych. Ja tam właściwie uważam, że tu nie ma różnicy, bo no tutaj masz 2 na 2, tutaj masz kraty. To jest nazewnictwo dla tych, co pracują w wymiarze sprawiedliwości. Bo dla mnie na przykład jest to taka różnica, że jak ja kogoś doprowadzam z zakładu karnego, to on jest już skazany, jest do dyspozycji dyrektora i ja się nie muszę zwracać po 1000 różnych zgód do wszystkich innych wydziałów, którzy akurat zatrzymali mojego oskarżonego czy obwinionego. Ale właściwie takie nazewnictwo w artykułach zbędne jest dla mnie. Ale to taki tylko moja mała dygresja. Niekoniecznie się wszyscy muszą ze mną zgadzać. Tak czy siak, zatrzymało 9 osób, które miały związek z szeregiem uprowadzeń w sprawie tak zwanych obcinaczy palców. Więc ja pamiętam, że coś czytałam o tym, ale to o tym w następnym odcinku, bo dzisiaj to chyba nie jest dobry dzień na mówienie o tych, co obcinali palce. Dalej, co tam Cybeś nam zrobiła? Więc zlikwidowała nielegalną krajalnię tytoniu. Tytoń. Okej, okay. Według definicji jest okej, okay, tak? Policja i prokuratura uderzają w przestępczość węglową. To jest okej. Okay. Poczytamy. Zatrzymano 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Są oni podejrzani m.in. o oszustwa, wyłudzenie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 milionów złotych. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę, samochody, kosztowne maszyny i urządzenia na poczet przyszłych kar i wyrządzonych przestępstwami szkód. No i to chyba dobrze. No bo skoro ktoś, nie wiem, zwiększa cenę węgla tylko i wyłącznie dlatego, żeby coś na tym ugrać, no to chyba dobrze, że ich zatrzymali, tak? Czy nie tak? Nie wiem, nie znam się na węglu. W ogóle ja tak sobie myślę, że węgiel to jest jakaś spółka państwowa, więc jak są tam jakieś oszustwa czy coś, wyłudzanie podatku VAT, no to jest wszystko rządowe. Czy nie? Czy ja się mylę? W sensie takim, że po prostu państwo okrada państwo. Tylko, że tutaj są jakieś nazwiska i poszczególne jednostki, ale dalej to wszystko w sobie siedzi. Czy może węglowi to już teraz są prywatne? Nie wiem, powiedzcie. A bo ja już dawno zgubiłam rachubę. Właściwie odkąd przestałam mieć piec węglowy, który się zamienił na piec elektryczny, a później jeszcze zamienił się na inne mieszkanie i zamienił się na kaloryfer. Tutaj już węgiel mi osobiście nie jest potrzebny, nie? Więc nie wiem, nie jestem na bieżąco. Czytajmy, co dalej te CBŚ. Uderzenie w seks biznes. Nielegalny, żeby było. I tutaj właśnie wracamy do tego tytułu. O dziwkach. 18 osób zatrzymanych do sprawy dwóch zorganizowanych grup przestępczych trudniących się czerpaniem korzyści z prostytucji. To kolejne uderzenie CBŚ w nielegalny seks biznes w ciągu ostatnich miesięcy. Wobec 13 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowania. No, okej. Okay. Bo może na przykład te dziewczynki, które tam były, to one nie chciały tam być i czekały, aż CBŚ wejdzie i ich stamtąd zabierze. I pracę też. I Alfonsów. I zabawę czasem też. No, zabezpieczyli. Zabezpieczyli CBŚ także 19 kg marihuany i 1900 tabletek MDMA. Ciekawe, czy oni w ogóle wiedzieli, co to znaczy. I ponad 20 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. 20 tysięcy złotych? Co to jest 20 tysięcy złotych? Kary za to? Ta akcja pewnie więcej kosztowała niż 20 tysięcy złotych. No ale okej, no, zabrali. A może oni zabrali więcej, tylko po prostu zostawili te 20 tysięcy, więc sobie już wzięli, a tyle, ile uznali, że powinni oddać, to oddali. Oczywiście tymczasowe aresztowanie. A my za to płacimy wszystko. Za te akcje, za te aresztowania. Tak samo jak za prostytutki. Tylko, że za prostytutki dobrowolnie, a tutaj już nie. Za wyłudzenie VAT-u. grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniu niezależnego zwrotu podatku VAT w ramach obrotu wewnątrzwspólnotowego wyrobami stalowymi. Więc VAT? Rząd? Czy nie? Zatrzymanych 13 osób. W rządzie jest chyba więcej. Na poczet przyszłych kar i roszczeń policjanci zabezpieczyli minie o wartości ponad 1 000 000 zł. No, to już coś. Z tego można coś ugrać. Co tam dalej? Zawieźliśmy dzieciom uśmiech na dwóch kółach? Na dwóch kołach. Ojej, to tego nie zauważyłam wcześniej. Policjanci CBS i antyterroryści z KGB włączyli... KGP! Włączyli się w organizację Dnia Dziecka dla małych podopiecznych szpitala w Międzylesiu. Uczestniczyli w akcji Wieziemy uśmiech na dwóch kołach. Zrobili wszystko, aby mali pacjenci, choć przez jeden dzień zapomnieli o cierpieniu i walce z chorobą, sądząc po uśmiechach na twarzach dzieci, w tym roku ponownie się udało. No to super! No powinniśmy chwalić CBS! Dzieciom dali radość! Hugo! Hugo! Czemu ty się czepiasz? Nie rozumiem tego. Co tam dalej? Sanocka grupa przestępcza. Co tym razem zrobiła grupa przestępcza? Przemyt z innych państw Unii Europejskiej w wprowadzaniu do obrotu znacznej ilości narkotyków, głównie na terenie Rzeszowa. A ja znam takich ludzi spod Rzeszowa, którym maki wyrosły, same z siebie tak wyrosły i oni ich nie skosili na czas. I przyjechała jakaś kontrola, cokolwiek, to tam było, jakieś ćwoki przyjechali i dali karę, mimo że tam był dom i za domem była taka polana i ten właściciel tego domu był właścicielem tylko części tej polany, gdzie rosły te maki, ale dostał karę za to nawet, co nie było jego częścią, a chyba nawet to było własnością państwa. No ale przecież państwo nie może płacić za coś, czego nie zrobiło. Ani za to, co obiecali i nie zrobili. Państwo nigdy za nic nie może płacić. Więc nie wiem właściwie, czy on zapłacił. Wiem, że został za to ukarany. Dalej, narkotyki i marihuana. Ale rozgraniczyli to jako narkotyki i plantacja marihuany zlikwidowana. Więc może w końcu zaczniemy rozgraniczać narkotyki i marihuanę w ogóle, że niekoniecznie marihuana, no nie jest narkotykiem, ale marihuana? Paliliście marihuanę i zażywaliście narkotyków? To jest, no, to jest tak mniej więcej jak iść do więzienia, nie, nawet nie do więzienia, jak iść na izbę wytrzeźwień, a iść do zakładu karnego na 10 lat. To jest taka różnica właściwie. Tu jesteś zamknięty, tam jesteś zamknięty i tu cię myją zimnym szlafem, a tam to różnie jest, ale no to jest mniej więcej taka różnica. I pseudokibice, CBS rozwaliło pseudokibiców. No ja nie wiem jak, bo przecież oni ciągle są. Bo oni, ci pseudokibice, to nie wiem po co w ogóle podają, że to byli pseudokibice, bo i tak ich zamknęli za to, że mieli 4,5 kg suszu marihuany oraz 100 kg nielegalnej krajanki tytoniowej. Nielegalnej! To znaczy pewnie takiej, co sprowadzili sobie z kraju, gdzie jest to tanie i sprzedawali tutaj tanio, ale nie można w tym kraju nic sprzedawać tanio, więc musieli zrobić... No, więc musieli ich zamknąć. Zatrzymano też mężczyznę, który usłyszał zarzut m.in. wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Ale chyba nie mówimy tutaj o marihuanie, nie? Nie, CBS-u? Nie mówimy? Nie mówimy? I tutaj Hogo wyłonił tylko jedną dotyczącą prawdziwego przestępstwa, czyli to, gdzie 9 osób zostało podejrzanych o uprowadzenie. Tak. No ale no, według definicji wszystko to, co oni zrobili, to było przestępstwo. No. Nie pozwalajmy ludziom palić za mniej, bo wtedy będą palili więcej. A to jest wbrew wszystkim zasadom zdrowego życia. Ktoś chce, może żyć dłużej, ale nawet o tym nie wie. I pozwólmy mu na to. Dajmy jeszcze 3 razy więcej za paczkę papierosów, żeby palić coraz mniej i coraz mniej i być zdrowym. I długo żyć. Bo przecież to państwo daje nam tyle powodów do tego, żeby tutaj długo żyć. Albo przynajmniej, żeby żyć zdrowo. Bo służba zdrowia niekoniecznie jest tak miła jak CBS i niekoniecznie nas przyjmuje z tak otwartymi ramionami. Tak. Dobrze. Dalej Hugo pisze, że operacje uderzające w osoby, które nic złego nie zrobiły, bo chciałbym mieć możliwość skorzystania z prostytutki, ja nie, zapalenia jointa, tu tak, czy papierosa, też już ja nie, bez akcyzy. A, to tak, bez akcyzy tak. Który kosztowałby 5 groszy, a nie prawie złotówkę jak obecnie. No właśnie. No ja nie wiem, czy to takie dobre, no. Ja znam dużo osób, które rzuciły palenie właśnie dlatego, że było drogo, a oni chcieli oszczędzać. No i zobaczcie po prostu, ile dobrego z tego wyszło. Tyle zdrowych ludzi, tyle mniej osób do kolejek w służbie zdrowia. Wszystko jest fantastycznie i Polska może się chwalić, że działa bez zarzutu. Dobrze. Dalej. Druga strona, gdzie CBS chwali się osiągnięciami. W sensie druga, że tutaj jest kilkaset tych stron, czy tam kilkadziesiąt, i to jest druga z tych. Przemyt narkotyków na Wyspy Brytyjskie. Dalej, narkotyki. No, nie chcijmy za dużo tych narkotyków. No bo ile można? Przecież nie każdy człowiek jest w stanie kilogramami to zażywać. No, też dajmy trochę sobie odpoczynku od czasu do czasu. Niekoniecznie zawsze musimy być wychilloutowani. Ale to znowu jest tylko moje zdanie. A jak wy macie odmienne, to możecie dzwonić na enklawa.net albo 222-195-159. A ja czytam dalej, co zrobiło nasze kochane CBS. Nasze kochane CBS zatrzymało 8 osób podejrzanych o dokonanie oszustw przy zawieraniu pożyczek gotówkowych pod zastaw nieruchomości. Wykorzystując sytuację pożyczkobiorców, nakładali na nich obowiązki niewspółmierne do świadczeń, czego efektem było nierzadko przyjęcie zastawionych nieruchomości przez nieuprawnione osoby. W sprawie zamieszania jest także notariusz. Wow! Notariusz. W sumie śledczy przedstawili zarzuty 12 osobom, z czego 8 zostało zatrzymanych. Grozi im kara do 10 lat więzienia. A ja na przykład sobie ostatnio rozmawiałam na temat karty kredytowej, zastanawiałam się nad wyrobieniem, bo zawsze mi brakuje pieniędzy pod koniec miesiąca i dużo osób to ma, tak? Więc ja się zastanawiałam i mi zdecydowanie odradzono, mówiąc, ktoś, komu nie zależy na tym, żeby te karty sprzedać albo nie sprzedać, znaczy dać do użytku lub nie dać do użytku. I mnie poinformowano, że nie, bo to jest strasznie duży narzut i tak dalej, i że nawet lepiej wziąć od mafii, niż iść i spłacać kredyty w bankach, no bo mafia jest jakaś taka bardziej lojalna i się bardziej da z tego wyjść, a bank ci będzie nakładał coraz więcej, więcej, więcej i zabierze ci wszystko, co masz. Gorzej niż mafia. Do 10 lat więzienia tej mafii, tak. No. Dalej, nielegalny tytoniowy interes. 5 kg narkotyków, 4 kg narkotyków i nielegalny tytoń. Co oni w ogóle mają z tym nielegalnym tytoniem? Przecież tytoń jest legalny. Co to znaczy nielegalny tytoń? Posiadali narkotyki warte prawie 120 tysięcy złotych. To też jest tak dużo. Ja mam do spłacenia więcej kredytu niż 120 tysięcy. I to ma być ta wielka akcja? No, co to? Handlował narkotykami, zatrzymali go policjanci CBS. Dobrze, tutaj się wgłębimy. Zatrzymali 26-latka. Proszę, młody, przedsiębiorczy. działający zgodnie z zasadą, kto chce, ten ma, kto chce się zabijać, niech się zabija, kto chce być w chillaucie, niech będzie w chillaucie. Nie, CBS myśli inaczej. Listem gończym go jeszcze śledzili, szukali. Zamiar wprowadzenia na rynek 8 kg narkotyków. No dużo trochę. Po tym, jak funkcjonariusze w samochodach użytkowanych przez mężczyznę służących za mobilne magazyny zabezpieczyli amfetaminę i marihuanę o czarnorynkowej wartości ponad ćwierć miliona złotych, mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Z Wrocławia jest. Trafił teraz do aresztu śledczego. No amfa, no okej, okay, no, no może, chociaż dobrze wpływa, jak ktoś się odchudza. Tylko czasem ma skutki uboczne, ale ogólnie jak nie możesz schudnąć, to ja już nic nie mówię, nie. Ale znowu marihuana? Ach, marihuana. Układ narkotykowy rozbity. Zobaczymy, czy coś więcej niż marihuana. Gang Ożarowski trudni się przemytem narkotyków oraz produkcją i handlem wyrobami tytoniowymi. Ach, znowu ten tytoń. Wśród zatrzymanych zawodnicy klubów sportowych związanych z walkami MMA. Nie wiem, co to. Zaczynanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Na któż by inny? Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 4 osoby zajmujące się nielegalnym handlem bronią i amunicją. Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście sztuk różnych rodzajów broni i elementy oraz tysiące sztuk amunicji. Kilkanaście sztuk różnych rodzajów broni i jej elementy oraz tysiące sztuk amunicji. 2 zatrzymanych trafiło do aresztu. Kilkanaście sztuk i 1800 osób dla kilkunastu sztuk? No niech będzie. Dalej Marcin pisze. Znana obsesja obławy na handlarzy substancji, którymi którzy chcą wdychać, inni wciągać, a reszta sobie wstrzykiwać chcą. Nikt do tego nie zmusza. No, no na początku nie. Później to zmusza ich nauk. Ale na początku nie, no. Chociaż czasem tak. Ale to czasem jakieś sporadyczne przypadki, nie mówimy o nich. A, że gdyby nie prawo antynarkotykowe, on ma wrażenie, służby ścigania nie miałoby co robić. Też mam takie wrażenie. A wy? Co oznacza, że 2000 funkcjonariuszy należałoby zwolnić od razu, że z 2000 funkcjonariuszy należałoby zwolnić od razu 90%, a skuteczność ścigania prawdziwych przestępstw pozostałaby taka sama. W ogóle jakby zredukować funkcje państwa o 90%, to nagle by się okazało, że zamiast płacić 50% podatku od swoich dochodów, czyli wolności podatkowej wypada pod koniec czerwca, wystarczy 5%. I będziemy mogli swoje pieniądze przeznaczyć albo na dobre jedzenie, albo na mieszkanie, albo na alkohol, albo na środki pobudzające, albo wycieczkę, albo dla owdowiałej ciotki, albo na nową zabawkę dla dziecka. Tak, na wszystko, na co chcemy, zamiast przeznaczyć je dla darmozjadów z takiego choćby CBS. Oddział niby elitarny, ale zajmuje się głównie ograniczeniem nam swobody wyboru i zwalczaniem problemów państwa, które to problemy samo sobie stworzyło. Podpisane Marcin Hugo Kłusiński, mówiła Becia. No i tyle na temat CBS. Jeśli też chcecie chodzić na dziwki i zgadzacie się z tym artykułem, no ja tak właściwie 90% tak się zgadzam, no to napiszcie, że się zgadzacie. A jeśli się nie zgadzacie i chcecie podyskutować, to enklawa.net albo 222-195-159.
Jedno prawo dla wszystkich być musi.
Dobrze. A żeby nie było, że u nas jest tak strasznie źle, to ja sobie znalazłam na blogach Tomasza Wróblewskiego taki artykuł: brazylijska lekcja, do czego prowadzi nadmiar troski społecznej. I tutaj doczytałam się, że Nie my, nie Polska, nie Brazylia słynie z najróżniejszych socjalistycznych rozwiązań w walce z nędzą, co napędza szarą strefę i oczywiście nędzę. Nakłady socjalne należą do jednych z największych na świecie, ale rząd dopłaca wszystko, od przedszkola do mieszkania dla biednych. U nas też tak jest, o czym wy mówicie. W poszukiwaniu środków Brazylia rozbudowała też znacząco system podatkowy, który. No tak a propos podatków, którym obowiązuje 27 różnych kodów podatkowych. Według Banku Światowego średniej wielkości przedsiębiorstwo musi przeznaczyć 2600 godzin rocznie na wypełnienie druków i spisywanie raportów. Najwięcej na świecie to jest Polska, przy Brazylii to Laba, tylko 286 godzin. Więc nie narzekajmy, nie narzekajmy. No i tutaj jest też między innymi o tych mistrzostwach świata, że Brazylijczycy się tam denerwowali, że dużo pieniędzy na to idzie, bla, a tam jest taka bieda i tak dalej, i tak dalej. No, ale to przecież nie przez mistrzostwa świata jest bieda. Jest bieda przez to, że biurokracja jest bardzo rozwinięta, wysokość podatków jest masakryczna. Brazylijczyk według Bloomberga płaci 144% więcej w podatkach niż Amerykanin. Jakieś 70 razy więcej niż my. W rezultacie samochody w Brazylii są 3 razy droższe niż w Europie. Markowe ubrania, za którymi szaleją, no, tak, są od 2 do 5 razy droższe. To nie brak pomocy socjalnej, ale nadmiar troski zdławił rynek i doprowadził Brazylijczyków do rozpaczy. Trudno im się dziwić, że Mistrzostwa Świata postrzegają jako jeszcze jeden erzac, który ma zastąpić normalne życie. To może być jedna z najwartościowszych lekcji dla rządzących. Rządzący się nie uczą, proszę cię. Proszę pana, przepraszam. Dla rządzących przychodzi dzień, kiedy nie daje się dalej ludziom mydlić oczu socjalistycznymi obietnicami pomocy i fajerwerkami. No ale ludzie kochają Tomaszu Wróblewski, kochają socjal, kochają wszystko po prostu, co mogą dostać za darmo. A teraz wróćmy już do tego, co jednak u nas złego. No przecież. No, nie może być tak, że gdzieś jest gorzej niż nam. Polacy słyną z pesymizmu i słyną z narzekania, więc nawet podczas Mistrzostw Świata możesz trafić za kratki. Za co? Za to, nie za to, za co ściga CBS. Nie musisz nikogo porywać, obcinać mu palców, sprzedawać narkotyków. Sprowadzać nielegalny tytoń, cokolwiek to znaczy. Wystarczy, że typujesz mecze z kolegami w pracy. I wiesz co wtedy? Narażasz się skarbówce. A skarbówka jest jeszcze gorsza od CBS-u. Wierzcie mi. Jeszcze gorsza od CBS-u. I równie szybko możecie posadzić do aresztu. Szybciej możecie posadzić do aresztu niż jakiś tam CBS. Mnie to osobiście poruszyło strasznie, nie dość, że się przestraszyłam, ale poruszyło mnie to, ponieważ no ja przyznam od czasu do czasu z kolegami z pracy się zakładam i to nie tylko na mistrzostwach, ale w ogóle, bo to jest fan, a poza tym najczęściej wygrywam, więc no jeśli chodzi o piłkę nożną, to różnie bywa, bo nie jestem jakoś bardzo w temacie, są ludzie, którzy są bardziej w temacie. Więc nie zawsze, bo ja tak stawiam, że a ten jest przystojny, to na jego drużynę postawię. Ale ogólnie to wychodzę na swoje. Tak, mundial. To nie tylko sportowe, ale także finansowe emocje podaje Hot Money. W wielu firmach i zakładach pracy ludzie sami organizują zakłady, która drużyna wygra. I nie ma w tym nic karalnego, dopóki w grę nie wchodzą pieniądze. Więc właściwie nie muszą być to pieniądze, można sobie napisać na karteczce jakąś liczbę, a później iść z kimś na piwo i po prostu za niego zapłacić. Tak czy nie tak? każdy uczestnik wpłaci 50 zł. Za każdy trafiony wynik meczu przyznajemy punkt, a na koniec mistrzostwa zwycięstwa zwycięzca zgarnia całą pulę. Mówi pan Robert, pracownik jednej z kasowickich firm. Tacy, co nielegalnie. W niektórych biurach system zakładów jest tak wyrafinowany, że liczy się także wynik do przerwy oraz kto pierwszy strzeli gola, opisuje gazeta.pl Częstochowa. No, to chyba było tak od zawsze. Ja tam ze dwa razy byłam u bukmacherów i tak było. Ale nieważne. Nieważne. Gazeta.pl. Pewnie wie coś, czego ja nie wiem. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że taka zabawa jest nielegalna i grozi za nią kara, nawet do 3 lat więzienia. Łagodniejszym wymiarem kary może być wysoka grzywna. Łagodniejszy wymiar kary. Mi już wszystko zabiera bank i rząd i wszyscy dookoła, także nie wiem, możecie mi zasądzić karę, jaką chcecie, i tak nie będę miała z czego spłacić. A wpaść można bardzo łatwo. Wystarczy, że ktoś nagra rozmowę lub przekaże urzędnikom maile potwierdzające zawarcie układu. I tutaj jest chyba najśmieszniejsze, bo ja sobie nie wyobrażam, że ten, z kim ja się zakładam z pracy, idzie i do skarbówki zanosi naszą rozmowę nagraną albo maile. Please! Ja mam normalnych współpracowników. A jeśli ktoś nie ma, to ja mu współczuję. Tak czy siak, uważaj, jeszcze mistrzostwa trwają, więc uważaj, z kim się zakładasz. Tutaj kolejna jest rzecz, którą chciałam dzisiaj poruszyć. To jest właściwie duża sprawa, ale ja bym chciała ją tak strasznie w skrócie, chciałabym poznać wasze zdanie na ten temat. Jest to prawo do wolności sumienia prawem pacjenta, artykuł religiadeon.pl. Tutaj ogólnie chodzi w tym, że lekarz ma prawo odmówić wykonania aborcji albo jakiejkolwiek innej rzeczy, która jest niezgodna z jego sumieniem, z jego religią, wyznaniem i tak dalej. Ja tutaj właściwie znalazłam jedną taką rzecz, która mi dała dużo do myślenia, a mianowicie to, że artykuł 53 Konstytucji mówi tak: zakazuje zmuszania się człowieka do tego, żeby robił coś wbrew swojemu sumieniu. I jeśli ten artykuł może wykorzystać Naczelna Rada Lekarska i każdy lekarz, który odmawia wykonania jakiegoś zabiegu, to czy nie można by stosować tego artykułu do wszystkiego innego? Czyli na przykład moje sumienie mi mówi, że ja wolę nakarmić swoje dzieci niż oddawać państwu podatki. Mogę czy nie mogę? A odnośnie już samego tego lekarskiego świadka, to jeśli by tak było, nie wiem jak lekarze by do tego podeszli, ci, którzy są przeciwni aborcji, jeśli by tak było, że ciąża ewidentnie zagraża życiu matki, no to oni przecież mają zasadę taką, że wszystko jest dla ratowania życia. Jeśli na przykład wiadomo, że dziecko nie przeżyje, no i że jeśli dziecko nie umrze, w sensie takim, że nie zabije się płodu, to matka też umrze, no to wtedy jak to się ma z ich sprawą sumienia? No wiem, że to już jest taki skrajny przypadek i no i nie wiem, czy koniecznie trzeba jakby rozważać, ale tak mi to dało do myślenia, ten fragment właśnie, że No, że co w takim momencie będzie ważniejsze? Czy to sumienie, o które tak wszyscy walczą? To głównie wydaje mi się, że to katolicy. Ale to chyba nie ma znaczenia. No, ważne jest to, że ludzie po prostu uważają, że to jest wbrew im zasadom życiowym i no i oni nie chcą doprowadzać do śmierci zarodka albo płodu i odmawiają. I tutaj jest jeszcze takie sformułowanie, ja tego nie do końca rozumiem też, że oni wtedy odsyłają do kogoś innego albo że odmawiają, że odmawiają wysłania do kogoś innego, ale też między innymi odmawiają udzielenia jakiejkolwiek pomocy w tym zakresie, na przykład wydania skierowania czy informacji w tym temacie. W sensie takim, że ja jestem ginekologiem, przychodzi do mnie pacjentka, mówi, że chce usunąć dziecko, a ja mówię, nie, nie zrobię i nie powiem ci, gdzie masz iść. No nie wiem właściwie. Tak mnie trochę zastanowił ten temat. Niekoniecznie trzeba go jakoś specjalnie rozwijać, po prostu mnie zastanowił i chciałabym poznać wasze zdanie, bo z punktu widzenia prawa jako tako, no to wtedy, kiedy ktoś nie udzieli pomocy w sensie takiej właśnie abstrakcji, jak ja mówiłam, znaczy, no nie abstrakcji, bo takie sytuacje się zdarzają, tak, że ktoś nie usunął płodu i matka i dziecko umarły, no to z punktu widzenia prawa można takiego człowieka ukarać za nieumyślne spowodowanie śmierci. Więc no nie wiem do końca, czy się mam z tym zgadzać, czy nie zgadzać. To temat poruszany już od kilku lat, o ile nie od kilkunastu i on chyba tak nie do końca został rozstrzygnięty do tej pory, ale chciałabym poznać wasze zdanie, więc jeśli chcielibyście to w komentarzu, możecie tam napisać, co o tym myślicie. Oj, dobrze. Kolejną taką ciekawostką, którą zajmują się media nasze, w ogóle szalony jest ten świat, albo przynajmniej ten kraj. Wiecie, co było największą aferą, największym hitem po prostu 24 czerwca w Dzienniku Wschodnim.pl lublińskim? Wiecie, co było? To, że komendant policji został sfotografowany przez fotoradar Straży Miejskiej w Kraśniku. Oto, że przekroczył prędkość o 30 km na godzinę i że rozmawiał przez telefon. I on się przyznaje do tego, że przekroczył faktycznie, a droga była tam... Droga była szeroka, fajna, ładna pogoda. No, przycisnęło mi się, kto nigdy nie przycisnął na fajnej drodze w ładną pogodę, ale zaprzecza temu, że rozmawiał przez telefon. Przeprosił, zapłacił, bla, bla, bla. I po co o tym pisać w ogóle? A później jeszcze na sam koniec tego artykułu jest w ogóle cała historia tego Michała Domarackiego, który popełnił te straszne przestępstwo. No wow, w ogóle 30 km na godzinę. A jeszcze tutaj oni podają, że zastępca komendanta Straży Miejskiej w Kraśniku Ryszard Rafalski przyznał, że w ostatnich dniach fotoradar sfotografował kilka osób o tym nazwisku, więcej szczegółów podać nie chciał. I co to oznacza, że tacy jak Michał Domaracki, tylko i wyłącznie dlatego, że jest komendantem wojewódzkiej policji, to nie można o nim mówić, że to jest on właśnie, a o innych to można dawać ich na przykład, jak to małolaty się rozbijają, przekraczają prędkość. No jej, nie wiem, 20 km to jest taki standard właściwie, standard przy przekraczaniu prędkości w mieście, wszędzie 30. No okej, okay, jakby było, nie wiem, do 180 i ktoś by jechał 210, to może. No ale jak jest do 30, a ktoś jedzie 60, czy tam 55, to nie róbmy afery, no. Wiemy, jakie mamy drogi, wiemy, na ile sobie można pozwolić, ale żeby koniecznie mówić... mówić o takich rzeczach? W ogóle oni nie wiedzą, co to jest afera. To, co jest afera, co to jest afera, to wiedzą dzieci. I one teraz wam powiedzą.
Co to jest afera?
My codziennie w domu robimy afery, a ja już wiem, dlaczego mamy takie kłótnie. Bo Szymon wspina się na regał, to jeszcze słyszę te krzyczenia. Szymon nie chce się przebijać. Ja czasami bujam się na drzwiach, wspinam się na komodę. Szymon za mną, dostajemy klapsy 2 razy dziennie, ponieważ to jest tak być dzieckiem. Widziałam, jak moja mama z tatą aferzyli i moja mama przepaliła obiad, a potem szła do babci. Rzuciła lampkę, potem drzwi odpadły, z garnka przykrywka wyleciała, potem wyleciały kotlety na podłogę, nawet tata wyleciał, bo tata się nanerwił, a potem powiedział, że ma dość i tak 2 razy dziennie. Ej! Szanuj, wybacz, nie wybaczę ci, prawda, Ola?
Tak, a potem tata powiedział: cicho! Głośno, tak tupnął nogami. Cicho! Że mamy nie było. Mama Jezus, tata przyszedł bardzo późno i kłócili się rano, kłócili. On się wścieka jak pęknie i potem denerwuje się, jak robi takie dziwne miny. Dlaczego? Bo jest awerzystą.
A co trzeba robić, aby uniknąć afery?
Moi rodzice unikają. Bardzo dużo unikają. Tata dużo pracuje, mam się opiekować. Mimo nie, nikt nie może przeszkadzać. Tata później wraca, a mama musi spać.
Proszę pani, a u nich stali inaczej w nocy. Moje też się unikają, a potem muszą się aferować. A u nas w dzień jest tak. Nie jemy wcale śniadanie, nie widzę wcale tatusia, bo tatuś musiał zostać tam na 3 dni w tej pracy i pracować dzień i noc. Nawet go nie widziałam.
Nawet go nie widziałam. Nie widziałam. Stefan na czacie mówi, że najpierw sumienie, a później prawo jest. I że. Co ty mówisz o tym telefonie? Że rozmowa przez telefon to niezwykle niebezpieczny czyn. Tak, ja słyszałam takie różne opinie, że jak się długo rozmawia, to się dostaje raka mózgu i w ogóle, więc to może być niezwykle niebezpieczny czyn. Ale tak, poza tym, no nie wiem. Mam jakieś takie mieszane uczucia, powiem wam szczerze. Dobrze, na koniec już, bo muszę dzisiaj kończyć, opowiem. Nie, jeszcze nie na koniec. Nie. Jeszcze jedną rzecz chcę tutaj ważną poruszyć z cyklu Kącik Gwiazdy. Mam taką do powiedzenia z dzisiaj rzecz, i to może nie jest jakoś specjalnie tam śmieszne czy wyśmiewcze, ale chciałam jakby nadmienić, żeby było wiadomo, o co mi dokładnie chodzi. Podczas dzisiejszej rozprawy w mowie końcowej jest kilka ważnych takich sytuacji na sali rozpraw, gdzie wy możecie sobie mówić swobodnie. Między innymi jest to wtedy, kiedy składacie wyjaśnienia. Ogólnie no, można wam przerwać, ale nie powinno się, ponieważ macie prawo swobodnej wypowiedzi. I mowa końcowa. Mowa końcowa to jest to, że już tam jest wszystko podsumowanie, i przed samym wydaniem wyroku mówisz to, co masz do powiedzenia jeszcze na koniec. I to jest jeden z tych momentów, gdzie absolutnie cię przerwać nie można. Jeśli chcesz gadać 5 godzin, możesz gadać 5 godzin i nikt nie ma prawa ci przerwać. A moja gwiazda dzisiaj, wtedy, kiedy przyszedł obwiniony i zaczął mówić w mowie końcowej o jakichś tam artykułach, wiecie, co ona mu odpowiedziała? No mówi, niech pan tutaj nie robi wykładni prawa, bo nie od tego pan jest. Przerwała mu mowę końcową i powiedziała, jak pan nie ma nic więcej do powiedzenia, no to kończymy na dzisiaj. I go wyprosiła. Nie pozwalajcie sobie na takie rzeczy, bo naprawdę mowa końcowa to jest jeden z tych momentów, kiedy podsumowujecie wszystko to, co mieliście do powiedzenia podczas całego tego, nie wiem, rocznego, dwurocznego, trzyletniego postępowania. To jest taki moment, gdzie to, co zostało zapomniane, a jest na waszą korzyść, zostaje w tym momencie przez was przypomniane. Więc nie pozwalajcie sobie na tym. Nie pozwalajcie wyrzucać się z sali, nie pozwalajcie sobie przerywać w takich sytuacjach. Nigdy. Nie pozwalajcie sobie odstrzelić głowy ani języka w momencie, kiedy bronicie swoich praw. Dobrze, to by było z kącika gwiazdy tyle. Przepis mam jeszcze na bardzo fajne ciasto bananowe. Szybciutko, szybciutko, czas nas goni. Ciasto z kategorii łatwe bez pieczenia. Wszyscy mogą, wszyscy. No chyba, że ktoś jest na diecie, to wtedy nie może. Ale bardzo prościutkie. Na herbatnikach bananowa masa budyniowa i kawałki owoców. Pomarańczowa galaretka, ale wszystko jedno, jaka galaretka, byleby była galaretka. Tak, znika błyskawicznie, więc zalecają, żeby robić podwójną porcję. Składniki. Do masy. 2 budynie bananowe z cukrem, 3 szklanki mleka, 1 łyżka cukru, 1 łyżeczka soku z cytryny, 200 gram miękkiego masła. Ponadto 2 galaretki pomarańczowe, wszystko jedno jakie, oraz 45 sztuk herbatników, w jednej warstwie użyłam kakaowych i 3 banany. Takie małe herbatniczki są najlepsze, one się najfajniej rozmiękczają. Sposób wykonania. 2 szklanki mleka i cukier zagotować, w pozostałym mleku rozpuścić budynie, wlać na gotujące mleko i mieszając zagotować. Przykryć budyń i odstawić do rozstrzygnięcia. Miękkie masło utrzeć na puch, cały czas miksując dodawać po jednej łyżeczce budyniu. Ucierać, aż masa będzie jednolita i puszysta. Na koniec dodać sok z cytryny i wymieszać. Na dnie blaszki ułożyć warstwę herbatników, na ciastka włożyć 1/3 masy, banana pokroić w plastry i pokładać na masie. Przykryć herbatnikami, częścią masy i bananami, tym zmianę. Czynność powtórzyć raz jeszcze. Tak. Tak przygotowane ciasto wstawić do lodówki. W 3 szklankach gorącej wody rozpuścić galaretki i odstawić w chłodne miejsce do momentu, aż galaretka zacznie wyraźnie tężeć. To jest też przepis na każdym opakowaniu galaretki. Tężującą galaretkę wylać na wierzch ciasta, wstawić do lodówki. Ciasto najlepiej smakuje następnego dnia. Smacznego. Przepis podaje kobiece inspiracje. Jedna z moich ulubionych kulinarnych stron. Puszczę linka w komentarzach. Dobrze. I jeszcze, już naprawdę na sam koniec, chciałabym jeszcze taką jedną rzecz się właściwie was spytać, dopytać, co wy myślicie na ten temat, żeby udostępniać na różnych portalach takich społecznościowych, gdzie jest dużo ludzi, zdjęcia, gdzie torturuje się zwierzęta, zabija się zwierzęta, tak ogólnie robi się coś złego ze zwierzętami. Tam bardzo często jest do jakichś strasznych zdjęć ze zwierzętami, czy tam filmików ze zwierzętami, jest taki dopisek, udostępniajcie, żeby zostali złapani, udostępniajcie, żeby jak najszybciej dostali kary za to, co robią i tak dalej, i tak dalej. Więc ja osobiście przyznam, że nie uważam, żeby takie coś wpływało na ich ukaranie, a wręcz chyba nawet nakręca tych, którzy chcieliby takie rzeczy porobić, w sensie, że zrobić, pozbyć się jakoś szczeniąt po tym, jak ich piesek urodził i nie wiedzą jak. I to są takie filmiki, które pokazują, jak się można pozbyć takich piesków. No więc ja nie wiem, no ja nie jestem za bardzo za, ale chciałabym poznać wasze zdanie i argumenty za i przeciw. A jakby nawiązuję do takich rzeczy, poruszymy to w następnej audycji, ponieważ następna audycja będzie audycją ostatnią przed wakacyjną przerwą i będzie audycją z cyklu brutalnych. Od razu mówię, że nie zapraszam wrażliwych, nie zapraszam dzieci, nie zapraszam osoby starsze. Będziemy między innymi właśnie gadać o torturowaniu zwierząt, o najbardziej bolesnych śmierciach. Tutaj podam tylko w skrócie. Tak, żeby ludzie jakby wiedzieli, o czym będzie mowa, tak? Najbardziej bolesnych śmierci to przegrzanie, śmierć głodowa, śmierć od poparzeń, utonięcie, uszkodzenie narządów wewnętrznych, zjedzenie przez szczury, śmierć przez dekompresję, czyli choroba Kessonowa. To jest jeden z wielu tematów, który będziemy poruszać i naprawdę nie zapraszam tych, którzy nie mają jakichś tam mocnych nerwów, bo będzie ostro. Kiedyś miałam taką audycję prowadzić z Krawcem. Być może da się namówić i poprowadzi ją razem ze mną. Będziemy już o godzinie 21 z nieograniczonym czasem i może zrobimy coś takiego dłuższego. Chciałabym poruszyć ten temat, żeby pokazać jakby do czego zdolni są ludzie i jakie tragedie jakby mogą człowieka spotkać, żebyśmy między innymi przestali narzekać na pierdoły, bo to są ostre rzeczy, naprawdę ostre i ta audycja miała być dzisiaj, ale stwierdziłam, że bez ogłoszenia no, to nie jest dobry pomysł, żeby jednak tutaj ludzi uświadamiać w tym temacie, więc teraz ostrzegam i mówię, że będzie za tydzień. Dobrze, to był Prawniczek, 26 czerwca 2014. Dzisiaj byliśmy troszkę wcześniej, dzięki temu jestem wypoczęta i fajna. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tydzień ostatnia audycja przed przerwą wakacyjną. Więc jeśli ktoś lubi horrory, mocne nerwy i niekoniecznie pójdzie spać zaraz po, to zapraszam wszystkich bardzo chętnie. Bardzo niechętnie, jak zapraszam? Serdecznie! O, zapraszam serdecznie, serdecznie. To była Becia. Do widzenia.